Witajcie, moi drodzy, na kolejnym podcaście kryminalnym. Bardzo dziękuję za wszelkie wizyty oraz komentarze i dziś obiecuję, że nie będzie przydługiego wstępu. Ale chciałam zaznaczyć tylko, że w dzisiejszej sprawie mamy do czynienia z wielokrotnym zabójstwem dzieci. Więc jeśli nie jest to temat, o którym chcielibyście słuchać, to proszę się do tego nie zmuszać. Mnie samej było trochę ciężko przez to przejść jako matce, ale sprawa wydaje się bardzo interesująca, a przede wszystkim została wybrana przez Was, moi drodzy słuchacze, w ankiecie, którą ogłosiłam kilka dni temu. Zatem mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani. Mam również nadzieję, że wszelkie francuskie wyrazy i nazwy będę wymawiać w miarę poprawnie, choć w miarę, bo niestety z francuskim nie miałam nigdy do czynienia, więc coś czuję, że moja wymowa będzie brzmiała bardziej, jakbym się czymś krztusiła, więc proszę nie wyzywać za mocno i mieć na uwadze, że bardzo mocno się starałam, łącznie z ćwiczeniem wymowy z koleżanką po filologii francuskiej. Zapraszam do słuchania. Jeanne-Marie Moulinet urodziła się 7 października 1874 roku lub według jednego źródła 1 listopada 1876 roku, więc trzymajmy się wersji 7 października 1874 roku. W małej wiosce rybackiej Côte du Nord, obecnie to Côte d'Armor, w Kerity we Francji. Jej ojciec był islandzkim rybakiem, a o matce nie dowiedziałam się zbyt dużo, prócz tego, że była gospodynią domową i zajmowała się wychowywaniem dzieci. Jeanne miała 2 braci i 2 młodsze siostry. Była bardzo zżyta ze swoim rodzeństwem, zwłaszcza z siostrami. Rodzina należała niestety do uboższej części społeczeństwa, to też w wieku 14 lat rodzice Jeanne wraz z 25 frankami w kieszeni, oszczędnościami, które udało się uzbierać przez całą zimę, wysłali ją do Paryża, aby mogła wspomóc finansowo rodzinę. Po przyjeździe do Paryża Jeanne imała się różnych drobnych prac, aż w końcu została nianią w domu architekta pana Robert przy ulicy de Clichy, gdzie przez następne 2 lata opiekowała się 5 jego dzieci. Pan domu jednak miał pewną słabość do Jeanne i mimo, że był już w okolicy 40, a Jeanne w tym okresie miała około 16-17 lat, nie przeszkadzało mu to, aby regularnie współżyć ze swoją gosposią. Nie przeszkadzało to również zupełnie Jeanne i owocem tego romansu była ciąża, w którą Jeanne zaszła zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu miłosnej przygody ze swoim pracodawcą. Architekt w momencie dowiedzenia się o ciąży wysłał Jeanne do jednego ze swoich znajomych lekarzy, aby w cudzysłowie zajął się ciążą, a raczej krótko mówiąc dokonał aborcji, ponieważ bał się, że żona odkryje jego romans z młodszą dziewczyną i pan Robert niedługo później zwolnił Jeanne i nakazał opuścić ich dom. Dziewczyna ponownie była w drodze i po jakimś czasie jej kolejnym pracodawcą został ankieter mieszkający na Melacherbe Boulevard, który zatrudnił ją jako pokojówkę w swoim domu. Po pewnym czasie w dzielnicy de la Chapelle poznała swojego męża, przyszłego męża, Jean Vibet. Vibet urodził się przy ulicy Martin 4 i miał 3 braci, Charlesa, Pierre'a i Liona. Jeanne początkowo nie darzyła wielką sympatią Jean, ale bardzo długo zabiegał o jej względy i w końcu uległa jego urokowi. Para zamieszkała razem przy ulicy Pajot 38 w dzielnicy de la Chapelle, a 2 czerwca 1894 roku wzięli ślub w paryskim ratuszu. Jean był w tamtym okresie woźnicą, a Jeanne służką. Rodzice Jeanne, którzy zostali rolnikami w Plunet w Côte du Nord, nie mogli stawić się na ślubie córki, ale za to obecna była cała rodzina Vibet, która mieszkała w sąsiedztwie de la Chapelle. Stąd też było im prościej i łatwiej dotrzeć na tę uroczystość. Jeanne, teraz już po mężu Vibet, nie była kobietą ani wykształconą, ani wykwalifikowaną w żadnym zawodzie, z racji tego, że w tak młodym wieku musiała wyruszyć w świat, aby wspomóc rodzinę finansowo, była w wielu kwestiach niedouczona i praktycznie niepiśmienna, o czym świadczył jej podpis na akcie małżeństwa. Jeanne szybko zaszła w ciążę, rodząc chłopca imieniem Remy. Nie czuła się jednak na siłach, aby sprostać zadaniu jako matka, nie poczuła tego instynktu macierzyńskiego i nie potrafiła nawiązać więzi czy takiej relacji z noworodkiem. Być może dopadła ją depresja poporodowa, tak zwany baby blues, ale niestety chłopczyk umarł w tajemniczych okolicznościach 3,5 miesiąca po porodzie. Być może była to pierwsza zbrodnia Jeanne na tak małym dziecku. W wieku 22 lat urodziła dziewczynkę, która również zmarła przy porodzie. Jej mąż, który bardzo chciał mieć dzieci, zaczął się zastanawiać, czy wybór Jeanne jako małżonki był po prostu trafny. Jednak Jeanne kolejny raz zaszła w ciążę i w dniu 4 listopada 1894 roku przyszedł na świat Marcel Jean. Jean Vibé znany był w swoim otoczeniu i środowisku jako mężczyzna nadużywający alkoholu. Być może początek jego alkoholizmu miał źródło w osobistych tragediach, takich jak właśnie utrata dwójki dzieci, ale przez pewne osoby był uważany nawet za winnego śmierci niemowląt, ponieważ ludzie twierdzili, że to przez jego alkoholizm rodziły się tak bardzo słabe i przez to po prostu umierały tak w młodym wieku. Jakiś czas później małżeństwo zamieszkało w dzielnicy Goudidor pod numerem 8. Jean pracował przez kilka lat jako kierowca ciężarówki w firmie Louis Dotzler, znajdującej się przy ulicy De La Chapelle 19. Natomiast Jeanne zajmowała się drobnymi pracami i opieką nad dziećmi. Po śmierci dwójki dzieci Jeanne zrobiła się bardzo zamknięta w sobie. Nie miała za bardzo ochoty na rozmowy z kimkolwiek, być może dalej cierpiała na stany depresyjne, jak również zaczęła coraz częściej sięgać po alkohol. Aby trochę odsunąć myśli od osobistych tragedii, Jeanne prócz opieki nad swoim synem zaczęła proponować możliwość opieki nad innymi dziećmi. I tak w dniu 31 grudnia 1902 roku zaopiekowała się małą Lucy, córką Alfonsa Aleksandr, który był wdowcem mieszkającym obok rodziny Vibé. Kiedy o godzinie 16 wrócił do domu, zastał swoją małą córeczką martwą. Lekarze stwierdzili, że przyczyną zgonu było ponoć ostre zapalenie płuc. Kilka miesięcy później, w roku 1903, rodzina mleczarzy Poyat powierzyli Jeanne swoją 3-letnią córeczką Marcel. Dziecko zostało odnalezione kilka godzin później, martwe, wciąż tkwiące w ramionach Jeanne, a według lekarzy mała Marcel zmarła na nagłe zapalenie płuc. Przenosimy się teraz do marca 1905 roku, kiedy to los uśmiechnął się do rodziny Vibé i Jeanne ponownie zaszła w ciążę, jednak śmierć wciąż i tak jej towarzyszyła. 2 marca 1905 roku opiekowała się córką Pierre'a i Blanche Vibé, 18-miesięczną Georgette. W pewnym momencie, gdy żona Pierre'a przebywała w pralni, odwiedziła ją jedna z sąsiadek pani Piusz, będąca bardzo zaniepokojona odgłosami dobiegającymi z ich mieszkania. Blanche natychmiast udała się do córki i zastała Jeanne próbującą ocucić dziewczynkę, ponieważ jej oddech był dość nieregularny. Zrozpaczona matka natychmiast wzięła Georgette i podeszła do okna, aby mała mogła zaczerpnąć świeżego powietrza. I to całe szczęście pomogło i dziewczynka znów powędrowała w ręce Jeanne, a Blanche wróciła do swoich obowiązków w pralni. Niedługo później, gdy do domu wrócił Pierre, poszedł szukać swojej żony i gdy zszedł do pralni, nakazał natychmiast Blanche iść do Georgette, ponieważ dziecko dostało jakiegoś napadu padaczki, napadu drgawek, ale niestety dziewczynka pomimo szybkiej reakcji rodziców zmarła. Sąsiadka Pierre i Blanche powiedziała niskim głosem, aby nikt jej nie słyszał, prócz Pierre'a, że na szyi dziecka widoczne były dziwne czerwone ślady i powinien o tym porozmawiać z lekarzem. Mała prawdopodobnie, tak mi się wydaje, założone miała wysoko kołnierzyk i nie było tego widać na pierwszy rzut oka tych czerwonych śladów, sińców. Ale kiedy pojawił się lekarz, Pierre z tych nerwów i rozpaczy zapomniał wspomnieć lekarzowi o tych śladach, tak więc lekarz orzekł, że mała zmarła w wyniku silnych drgawek. Nie bardzo jednak mogę pojąć, dlaczego lekarz nie zbadał dokładniej dziecka, nie rozebrał w celu wstępnych oględzin i tak naprawdę na jakiej podstawie wskazał, że przyczyną zgonu był zgon w cudzysłowie naturalny. 11 marca 1905 roku druga córka Pierre i Blanche, Suzanne, w wieku 2 lat i 10 miesięcy, również umarła podczas jej pobytu z Jeanne. 26 marca mała Germaine, 7-miesięczna córka Liona i Marie Vibé, także zmarła w czasie przebywania z Jeanne. W końcu 29 marca 1905 roku umarł również syn Jeanne, 7-letni Marcel. Według opinii lekarzy chłopiec zmarł w wyniku, i tutaj cytat, choroby gardła, która spowodowała dyskomfort oddechowy. I tak naprawdę w ciągu miesiąca zmarło 4 dzieci w obecności samej Jeanne Vibé. I ta seria podejrzanych zgonów zaczęła powoli budzić wątpliwości. Członkowie rodziny Vibé byli pod różnymi pretekstami zbywani, aby opuścili dom i zostawiali dzieci pod jej opieką. Jednak podejrzenia te nie były na tyle silne, aby o cokolwiek oskarżyć Jeanne, a rodzina widziała, że ta cała sytuacja miała na nią bardzo zły wpływ, zwłaszcza na jej stan psychiczny, więc siostry często odwiedzały ją, aby dotrzymać jej towarzystwa i wesprzeć na duchu. 7 kwietnia 1905 roku Jeanne znajdowała się w domu swojego szwagra Pierre'a, mieszczącego się przy ulicy Premody, gdzie opiekowała się 11-miesięcznym Maurice Vibé, synem Charlesa. Jeanne wysłała swoje 2 szwagierki do żony Pierre'a, a gdy te wróciły 20 minut później, zastały Jeanne tulącą małego chłopca mocno do siebie. Malec dusił się, więc jego matka próbowała wyrwać go z uścisku Jeanne i natychmiast po tym zdarzeniu Maurice został zabrany do szpitala w Bretonneau. Po nocy na intensywnej terapii jego stan całe szczęście polepszył się, ale opinia lekarzy była jednoznaczna. Chłopiec miał ślady i objawy duszenia, więc podejrzenia wobec Jeanne zostały w końcu potwierdzone, a siostry Jeanne były w końcu przekonane o jej winie. W sobotę 8 kwietnia 1905 roku Charles Vibé i jego żona złożyli skargę na komisariacie policji w Gudorf, a sprawę objął komisarz Jules Momatiel. Państwo Vibé oskarżyli Jeanne Vibé o próbę zabójstwa ich syna i opowiedzieli o okolicznościach całej tragedii, a następnie komisarz wezwał Pierre'a Vibé, który również opowiedział o tajemniczej śmierci swoich dzieci, Suzanne i Georgette, a także doniósł o śmierci dzieci Jeanne, Juliette i Marcela. Zeznanie złożyli także Lion Vibé i jego żona, którzy oskarżyli Jeanne o śmierć małej Germaine. Po tych wszystkich zeznaniach komisarz wezwał do siebie Jeanne Vibé, aby ta przedstawiła swoją wersję wydarzeń i przesłuchanie trwało ponad 2 godziny, podczas którego Jeanne oczywiście zaprzeczała wszystkiemu, wypowiadając z przykrością, że jest ofiarą, i tutaj cytat, oszczerców i niesławnych łotrów. Summa summarum, Jeanne została osadzona w areszcie, gdzie następnego dnia została przesłuchiwana przez sędziego Lidé. Niestety w wyniku stresu i na pewno obciążenia psychicznego tą całą sytuacją w kolejnych dniach poroniła po 3,5 miesiąca ciąży. Wieści o śmierci dzieci i podejrzeniach wobec Jeanne Vibé w ekspresowym tempie rozeszły się po okolicy. Lokalna prasa zaczęła pewnego rodzaju nagonkę na podejrzaną i była bardzo żywo zainteresowana osobą Jeanne i jej przyszłością. W gazetach i na ulicach zaczęto ją nawet nazywać Ogress of Gudor, czyli ogrzycą z Gudor. 29 lub 30 stycznia, w zależności od źródła, 1906 roku rozpoczął się proces Jeanne pod przewodnictwem sędziego Bertouilliu, a obrońcą Jeanne został mecenas Henri Robert, który oferował jej prowadzenie sprawy pro bono. Vibé zostaje oskarżona o morderstwo jej 3 siostrzenic, jej córki i syna. Jednak oczywiście wszystkiemu zaprzecza wszystkim zarzutom. A mimo że wszyscy zgromadzeni uważali ją za winną, to raport szanowanego patologa sądowego, profesora Liona Henri Toineau, zmienił całą jej sytuację. Uważał on, że Jeanne nie udusiła żadnego ze zmarłych dzieci, ponieważ stan rozkładających się ciał uniemożliwiał stwierdzenie co do przyczyny zgonu każdego z dzieci i to dzięki niemu i jego raportowi Jeanne Vibé została uniewinniona. Cały proces i historia Jeanne odbiła się szerokim echem nie tylko w dzielnicy Gudor, ale także w całej Europie i w ogóle na całym świecie. W ten sposób pewien rolnik z Chambon w departamencie Indre, Sylvain Bavouzet, dowiedział się z prasy o sytuacji Jeanne. Bardzo współczuł kobiecie, której życie no niestety nie oszczędzało i chciał jej jakoś pomóc, ponieważ mocno wierzył w jej niewinność. Napisał zatem do Jeanne i błagał ją wręcz, aby przyjechała do niego i wraz z nim zamieszkała w jego gospodarstwie, w jego domu, aby wychowywać wspólnie dzieci. Jednak mąż Jeanne nie chciał się przeprowadzać i nie chciał w ogóle rozpoczynać nowego życia w innym miejscu, ale również nie zamierzał dalej żyć z kobietą, którą oskarżano o tak straszliwe zbrodnie, więc niewiele czasu później opuścił swoją małżonkę. W końcu Jeanne przyjęła propozycję Bavouzet, nie mając też tak naprawdę po części wyjścia po tym, jak mąż ją opuścił, i wyjechała sama do Chambon w dniu 13 marca 1907 roku. Sylvain i Jeanne doszli do wniosku, że lepiej będzie, jeśli Jeanne zostanie przedstawiona jako kuzynka zmarłej pani Bavouzet i przedstawiona była jako Madame Glaise. Jeanne szybko rozgościła się w całym domu, zostając jednocześnie gospodynią domową i nianią dzieci pana Bavouzet, 16-letni Germain, 11-letni Louise i 9-letniego Auguste, o którym mówiło się, że był bardzo radosnym i pełnym życia dzieckiem. Tak naprawdę Sylvain, czego chciał, to taniej siły roboczej i kobiety do dzielenia z nim łoża. Jeanne zgodziła się na to wszystko, byle tylko mieć dach nad głową i być daleko od ludzi, którzy byli przeciwko niej. 16 lub 17 kwietnia, w zależności od źródła, 1907 roku, mały Auguste po powrocie do domu ze szkoły nie poczuł się najlepiej. Bavouzet uważał, że chłopiec przejadł się na uczcie weselnej, więc sądził, że jego problemy to zwykłe niestrawności. Siostra Augusta, Louise, została wysłana do miasta Vidieu, aby poprosić lekarza o wizytę. Doktor Papazoglou jednak odmówił przybycia i przekazał dziewczynie mieszankę ziół na niestrawności i odesłał z powrotem do domu. Kilka godzin później stan chłopca znacznie pogorszył się i ponownie poproszono o przybycie doktora, a Jeanne w tym czasie położyła Augusta do łóżka i cały czas przy nim czuwała. Kiedy Sylvain wraz z doktorem Papazoglou wrócili do domu, zobaczyli, że chłopiec nie żyje. Mimo że na jego szyi były widoczne czerwone ślady, to koroner Charles Audiat stwierdził, że śmierć spowodowana była prawdopodobnie zapaleniem opon mózgowych i chłopca pochowano bez dalszego rozeznania w sprawie. Mimo że Sylvain znał przeszłość Jeanne, zaczęły nim targać pewne wątpliwości. Zwierzył się córkom ze swoich przemyśleń, ale poprosił je, aby zachowały milczenie i pod żadnym pozorem nie opowiadały o tym Jeanne. Dwa dni po pogrzebie Augusta, Germain Bavouzet, czyli starsza córka Sylvain, złamała złożoną ojcu obietnicę. Udała się na policję, aby wyrazić swoje obawy, że ona lub jej młodsza siostra mogą zostać kolejnymi ofiarami Vibé. W kilku źródłach przeczytałam również, że Germain, szczerze nienawidząc swojej nowej gosposi, szukała dowodów przeciwko niej. W jednej wersji przypadkowo natknęła się na zdjęcia Vibé w czasopiśmie przekazanym jej od sąsiadów, a w drugiej wersji Germain miała przeszukać torbę Jeanne i tam znaleźć wycinki prasowe na jej temat. Pewne było to, że to, co znalazła, zabrała ze sobą na komisariat Vidieu. Gazeta Le Matin wysłała na miejsce swojego dziennikarza, aby przeprowadził wywiad z Jeanne. Ta, jak zwykle w czasie wywiadu, utrzymywała, że jest niewinna śmierci Augusta. Mimo wszystko została przeprowadzona autopsja chłopca, którą przeprowadził dr Frédéric Bruno z Châteauroux. Stwierdził, że na szyi dziecka znajdują się siniaki i ślady uduszenia. I nagle również zaczęły pojawiać się kolejne oskarżenia wobec Jeanne sprzed kilku lat dotyczące krzywdzenia innych dzieci. Ponownie Jeanne Vibé zostaje osadzona w areszcie. Wydawałoby się, że tym razem nie będzie w stanie uciec od sprawiedliwości, tym bardziej, że sędzia Billot, odpowiedzialny za prowadzenie sprawy, był przekonany o winie Jeanne. Ponownie jednak patolog sądowy profesor Toineau, dzięki któremu Jeanne udało się uniknąć kary w poprzednim procesie, podważył raport sekcji zwłok Augusta, publicznie ubliżając i zniesławiając doktora Bruno. Profesor Toineau, uzyskając zgodę na możliwość powtórzenia sekcji zwłok małego Bavouzet, stwierdził, że śmierć chłopca nastąpiła w wyniku duru brzusznego. I tak naprawdę w tym momencie wynikła swoista batalia między patologami. Cały proces zaczął być w ogóle bardzo medialny, zwłaszcza pod kątem ekspertyzy. Strony zaczęły zapraszać różnych innych ekspertów, aby wyrazili swój pogląd na tę sprawę. Prowadzone były debaty w Akademii Medycznej, publikowane były różne artykuły na ten temat, czy nawet przeprowadzane testy na królikach. Zaangażowano nawet wielkie osobistości świata kryminologii, takie jak Aleksandr Lacassagne, który swego czasu był kierownikiem Katedry Medycyny Sądowej na Uniwersytecie w Lyonie. Lacassagne był i nadal jest uważany za jednego z ojców nowoczesnej medycyny sądowej oraz antropologii kryminalnej. Jednak mimo to, mimo tych wszystkich ekspertyzm, profesor Brissot, profesor Lund i profesor Miret przeprowadzili trzecią autopsję, aby zakończyć te kłótnie ekspertów. Można rzec, że kolejny raz nauka stwierdziła, że Jeanne Vibet jest niewinna. Jednak ta niewinność w sądzie nie przeszła na niewinność wśród społeczeństwa, ponieważ w ludziach zaczął narastać gniew na to, że kolejny raz Vibet wywinęła się spod wymiaru sprawiedliwości. Głosy przeciw Jeanne miały na nią coraz gorszy wpływ. Zaczynała czuć się bezranna i bezsilna w tych wszystkich atakach. Sędzia Boyon, który przekonany o niewinności Vibet, chcąc pomóc jej wrócić na właściwą drogę, zaoferował jej pracę. Jeanne przystała na tę propozycję i pod zmienionymi personaliami jako Marie Lemoine rozpoczęła pracę w dziecięcym szpitalu, ale została tam tylko przez krótki czas, ponieważ została przyłapana w sytuacji, gdy próbowała udusić jedno z dzieci, które spały na sali, w której miała obchód. Natychmiast została zwolniona z pracy, a całą sprawę zatuszowano. Policja nie otrzymała żadnego zgłoszenia, ponieważ dyrekcja szpitala nie chciała zrzucić sobie na głowę dodatkowych problemów. Obyło się bez skandalu, jak również i tak naprawdę bez sprawiedliwości. Jeanne wróciła do Paryża pod fałszywym nazwiskiem, aby uniknąć zemsty ze strony ludności. Jednak próba zamaskowania się pod innym nazwiskiem i tak nie przyniosła efektów, ponieważ 5 marca 1908 roku nieostrożnie ujawiła swoją prawdziwą tożsamość w miejscowości Al-Roti i dzięki interwencji policji Vibet uniknęła publicznego linczu. Ponownie jednak próbowała popełnić samobójstwo, ale w porę została uratowana. Po tej całej sytuacji los sprowadził ją na drogę prostytucji i po jakimś czasie została osadzona w więzieniu Saint-Lazare z powodu włóczęgostwa. Podczas przebywania w więzieniu otrzymała kilka listów od różnych mężczyzn, którzy wciąż byli żywo zainteresowani historią Jeanne i tym, jak bardzo niesprawiedliwie była sądzona. Jednym z fanów Jeanne był 40-letni Joly Joset, winiarz z Les Saint-Rémy w departamencie Meurthe i Moselle. Po wyjściu z więzienia, mając list od Joly oraz podarowane przez niego 20 franków na bilet, postanowiła udać się do miejscowości, w której przebywał winiarz. 25 kwietnia 1908 roku przybyła do domu Joly i przez pierwsze kilkanaście dni była oczarowana dużym domem i tym, jak traktuje ją gospodarz. Do czasu, gdy 8 maja 1908 roku w Commerce Jeanne, posługująca się swoim panieńskim nazwiskiem Moulinet, związała się z wypalaczem wapna Emilem Bouchefy, który pracował w kamieniołomach w Evie, niedaleko Commerce. Pobrali się i zamieszkali razem w jednym z pokojów na De La Paroisse, gdzie właścicielami byli państwo Poirot, którzy byli rodzicami dwóch chłopców, 9-letniego Fernanda i 6-letniego Marcela. W ogóle dziwiło mnie to, że nikt w urzędzie nie sprawdził tego, że Jeanne nadal formalnie była mężatką, ale nie wiem, na jakiej zasadzie to było. I tutaj przeczytałam też dwie wersje tego zdarzenia, które miało miejsce krótko po wprowadzeniu się Jeanne i jej męża. Pierwsza mówiła o tym, że Jeanne poprosiła pana Poirot o pozwolenie przebywania z ich synem Marcelem, ponieważ bała się swojego nowego męża, gdy wracał pijany do domu. Nie zdarzało się to za często, ale mimo wszystko twierdziła, że będzie czuła się bezpieczniej, gdy ich syn będzie z nią spał i wtedy Emil nie odważy się jakby pobić jej przy dziecku. Druga wersja mówiła o tym, że Jeanne zaproponowała opiekę nad Marcelem, podczas gdy jego rodzice szli pracować na nocną zmianę w barze. Niezależnie od wersji, powierzono jej 6-letniego Marcela. I pewnej nocy, około godziny 22, jeden z lokatorów, usłyszawszy dziwne odgłosy dochodzące z pokoju Jeanne, wyszedł ze swojego pokoju i udał się do właścicieli, aby poinformować o zaistniałej sytuacji i niepokojących hałasach. Poirot natychmiast udali się do pokoju Jeanne, najpierw pukając kilkukrotnie, a po chwili, gdy nie było żadnego odzewu z jej strony, otworzyli drzwi własnym zapasowym kluczem. Gdy wszyscy weszli do pokoju, ich oczom ukazała się scena niczym z najgorszego koszmaru. Ciało Marcela, noszące ślady duszenia i z wypływającą stróżką krwi z ust, leżało tuż obok Jeanne, a obok nich leżało opakowanie mokrych chusteczek. Rodzice Marcela zawiadomili natychmiast policję i Jeanne kolejny raz została aresztowana i przesłuchiwana, a zwłoki Marcela poddano sekcji zwłok. Sekcja została przeprowadzona przez doktora Thierry i ukazała makabrę, jakiej dopuściła się kobieta. Język chłopca został oderwany, czy wręcz odgryziony przez zęby Jeanne, a następnie został uduszony mokrymi chusteczkami. Tym razem nikt nie miał już wątpliwości co do wyników sekcji i Jeanne Vibe została oskarżona o zamordowanie Marcela Poirot. Od razu została odesłana do więzienia Saint-Miel w Mozy w oczekiwaniu na swój kolejny proces. Problem był tylko jeden. Jak sądzić Vibe? Czy jako osobę poczytalną, czy jako osobę niepoczytalną? Słynny włoski psychiatra i kryminolog César Lombroso, któremu pokazano zdjęcie Jeanne Vibe, stwierdził, że kobieta cierpi na małogłowie, ma spłoszczone czoło i męską fizjognomię i że pochodzi tutaj, cytat, z rodziny kretynów. Po ocenie psychiatrycznej w dniu 25 sierpnia 1908 roku Jeanne została ostatecznie uznana za niepoczytalną. Opinia publiczna była jednak bardzo niezadowolona z tego werdyktu, ponieważ uważali, że można było uniknąć tylu tragedii, tylu dziecięcych śmierci, gdyby nie fatalne błędy innych ekspertów, którym ufano zbyt wiele razy. 20 marca 1909 roku morderczyni została przeniesiona do azylu Fenville w departamencie Moza. 22 kwietnia 1909 roku dzielnica de la Chapelle huczała od plotek, jakoby Jeanne Vibe uciekła ze szpitala psychiatrycznego. Wysłannik gazety Le Petit Journal szukał kobiety, przemierzając ulice dzielnicy i w pewnym momencie odnalazł kobietę pasującą do opisu Jeanne, która twierdziła, że mieszkała w okolicy i szukała właśnie swoich starych znajomych. Wokół dziennikarza i domniemanej Vibe zebrał się dość spory tłum, nikt jednak nie był pewny, czy to na pewno jest ta sama Jeanne Vibe. Udali się więc do osoby, która znała ją najlepiej, do jej męża Jean Vibe, który nadal pracował przy De La Chapelle numer 19. Ale pan Vibe oświadczył, że nie zna tej kobiety i na pewno nie jest to jego żona. Okazało się jednak, że ktoś skontaktował się z azylem, gdzie przybywała prawdziwa Jeanne Vibe i faktycznie zostało to potwierdzone, więc żadna ucieczka nie miała miejsca. W roku 1909 pan Vibe wniósł o rozwód, ponieważ oficjalnie i formalnie nadal był mężem Jeanne. Udało mu się to dopiero jednak 5 lutego 1912 roku. Po rozwodzie ponownie ożenił się w dniu 2 lipca 1912 roku, a jego wybranką została Blanche Longlet. Pan Vibe dożył sędziwego wieku i zmarł 6 kwietnia 1950 roku w wieku 76 lat w Le Kremlin-Bicêtre. Na początku sierpnia 1909 roku w Bar-le-Duc w departamencie Moza pojawiła się plotka, że Jeanne ponownie uciekła z pobliskiego azylu Fain. 8 sierpnia 1909 roku dociekliwy dziennikarz z Le Petit Journal udał się do azylu, aby dowiedzieć się, czy owa ucieczka faktycznie miała miejsce i bardzo się zdziwił, gdy zobaczył Jeanne w azylu przykutą do łóżka. Kolejny raz ucieczka ogrzycy z Goudidor okazała się tylko plotką i czyimś wymysłem. Jednak w styczniu 1910 roku Jeanne naprawdę uciekła z azylu Fain, ale jej ucieczka trwała tylko kilka tygodni, ponieważ została aresztowana 10 lutego 1910 roku w Châtelier w departamencie Moza, kiedy próbowała zatrudnić się na farmie we wsi. Kilka lat później, 23 sierpnia 1918 roku, mając 44 lata i przebywając nadal w zakładzie dla psychicznie chorych na wyspie Mar w pobliżu Nowej Kaledonii, Jeanne Vibé, francuska morderczyni przynajmniej 10 dzieci, popełniła samobójstwo. Co ciekawe, udusiła się własnymi dłońmi. Druga wersja odnośnie jej śmierci mówi o tym, że w dniu 5 lipca 1918 roku zmarła wskutek zapalenia nerek, choć częściej w źródłach pojawiała się wersja z popełnieniem samobójstwa poprzez uduszenie. Jedną z teorii, jaką przeczytałam, mówiła o tym, że Jeanne przez całe swoje życie kochała swojego pierwszego mężczyznę, architekta pana Robert, który nakazał jej usunąć ciążę i wyrzucił z domu. Być może ta odrzucona miłość, zmuszenie do aborcji spowodowało taki uraz psychiczny u młodej dziewczyny, że nie umiała już kochać kolejnych rodzących się dzieci, nie tylko swoich, ale także innych, jak również to, że każda kolejna ciąża, według niej, w jej ocenie, przekreślała zostanie nową panią Robert, którą i tak raczej nigdy by się nie stała. Moim jedynym pytaniem po przeczytaniu całej historii było, kim tak naprawdę była Jeanne Vibé. Czy była maniakalną morderczynią, czy biedną, niezrównoważoną umysłowo kobietą? Z tym pytaniem zostawiam Was i kończę tę dość przerażającą i w pewnym sensie smutną historię. Mam nadzieję, że była dla Was interesująca i jak zwykle dajcie proszę znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii na ten temat. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia już niedługo. Pa, pa.